Puls Miasta. Przegląd najciekawszych i najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Puls Miasta. Magazyn reporterów w każdą sobotę o 10.10 w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Marta Czechowska.
Dzień dobry, zaczynamy przegląd wydarzeń tygodnia, a ten ostatni tydzień również zdominował nam koronawirus. Od dzisiaj cała Polska jest w strefie czerwonej. Z dnia na dzień rośnie liczba zakażonych. Jak wiemy z ostatnich dni, z informacji przekazywanych przez Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, wszystkie miejsca na oddziale zakaźnym są zajęte. Decyzją władz w każdym województwie ma powstać szpital alternatywny, także u nas, i będzie to Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Inwestycja jest w budowie. Jej dokończenie właśnie przez tę wyjątkową sytuację ma zostać przyspieszone. W placówce powstanie 150 dodatkowych miejsc dla lubuszan zakażonych koronawirusem. Tak postanowili wspólnie wojewoda lubuski i marszałek województwa lubuskiego. Pomoc na dokończenie prac remontowo-budowlanych i przygotowanie łóżek ma pochodzić między innymi ze środków rządowych. Finansowanie pobytu pacjentów sfinansuje natomiast NFZ. Teraz zapis części konferencji prasowej, na której między innymi Elżbieta Polak, Władysław Dajczak i szef lubuskiego NFZ-u Piotr Bromber opisywali, co się wydarzy w najbliższych tygodniach.
Termin, który ustalił premier, to jest koniec listopada. Musimy więc, trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć dzisiaj, pracować dzień i noc, żeby sprostać temu wyzwaniu. Jednak standardy nie będą tak wysokie jak dla szpitali, które pracują w tej chwili. W standardzie szpitala tymczasowego są trochę inne warunki, skoro mogą powstać natychmiast szpitale w halach sportowych, więc myślę, że my mamy o wiele lepszą sytuację, ponieważ my kończymy budowę. Termin zakończenia tej budowy Centrum Matki i Dziecka mieliśmy na koniec marca. Jesteśmy w stanie przyspieszyć, pod warunkiem oczywiście, że ta pomoc rządu, o jakiej dzisiaj rozmawiamy, będzie zapewniona. Wstępnie prezes szpitala określił koszt przyspieszenia prac budowlanych na kwotę od 4 do 6 milionów. Rząd też gwarantuje pełne wyposażenie covidowe. Trzeba powiedzieć, że to będzie 150 łóżek, 13 łóżek respiratorowych. Rozmawiamy już dzisiaj też o kadrze, jaka będzie tam pracować.
W naszym województwie rozważaliśmy 3 lokalizacje: Gorzów, Zielona Góra, Centrum Sportu i Rekreacji oraz właśnie budowany szpital matki i dziecka. Po wszystkich analizach uznaliśmy, że wykorzystanie właściwie kończonego centrum jest bardzo wskazane, bardzo racjonalne i jest to, myślę, dobre podejście, bo to wszystko, co zostanie tam zainwestowane, mówiąc tak najogólniej, to zostanie. Jest to naprawdę duże wyzwanie. Każdy szpital, ten zastępczy, będzie miał swój szpital tak zwany prowadzący i tutaj pan prezes będzie szpitala uniwersyteckiego, będzie właśnie tym szpitalem prowadzącym. Koniec listopada, najpóźniej pierwsze dni grudnia, taki szpital zastępczy w naszym województwie powstanie, ale też jesteśmy też gotowi na ewentualne dalsze działania, gdyby koronawirus jeszcze bardziej eskalował. To też mam deklarację prezydenta Zielonej Góry, że te Centrum Sportu i Rekreacji jest możliwe do wykorzystania. Przygotowujemy projekt takiego zagospodarowania. Jeśli będzie trzeba, to będzie to kolejny etap.
Jeżeli chodzi o pobyt tych pacjentów i hospitalizację w tym szpitalu tymczasowym, również będzie płacił Narodowy Fundusz Zdrowia. Myślę, że to wspólne wyzwanie z jednej strony po stronie szpitala i po stronie pana wojewody i pani marszałek i NFZ-u będzie determinowało poczucie bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego. Dodatkowych 150 łóżek, ale też oczywiście angażujemy inne szpitale, bo to też jest ważna informacja. Szpitale powiatowe, nie tylko szpital w Gorzowie, w Zielonej Górze, ale przypomnę, że w tej chwili mamy już zaangażowany szpital 105 z filią w Żaganiu, mamy zaangażowany szpital w Torzymiu, mamy zaangażowany szpital powiatowy w Drezdenku. W planie jest również zaangażowanie kolejnych szpitali, czyli jest mapa dochodzenia, reagowania na zwiększoną liczbę zakażeń.
Czekamy na dokończenie inwestycji Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Jak słyszeliśmy przed chwilą, wojewoda lubuski wskazał także trzecią możliwą lokalizację szpitala przy CRS-ie, a tam powstał wczoraj dodatkowy punkt testowania na koronawirusa. Pierwszy przy ulicy Zyty, oblężony, jak mówią mieszkańcy, czeka się kilka godzin w kolejce i to też nie gwarantuje, że zostanie ten test wykonany.
Zostałam skierowana przez lekarza rodzinnego ze względu na kontakt z osobą zarażoną i na to, że występują jakieś objawy u mnie.
U mnie po prostu były najpierw tylko objawy przeziębienia, doszły do mocniejsze duszności. Lekarz skierował mnie rodzinny na badania. Przed chwilą przyszedłem, ale patrząc, co się dzieje przede mną, to naprawdę mam nadzieję, że dzisiaj.
Wczoraj się nie dostaliśmy, także dzisiaj jest na nowo podejście, no bo są objawy, nie? Kaszel. Gorączka, no i słabość taka, nie?
Przyjechałem i chcę sobie zrobić badanie na COVID, bo byłem na urlopie, nie? A pracuję za granicą, muszę mieć badanie.
Procedura, stoimy w kolejce dosyć dłużej, bardzo dłużej. Wchodzi się tam, dwie czy trzy osoby siedzą, wszystko spisują, całe dane, imię, nazwisko, adresy, pobierają próbkę i to jest wszystko.
Najbardziej się bałem, że pani upuści patyk do gardła, bardzo głęboko wsadzają i to tyle.
Ktoś państwa tutaj wysłał, skierował?
Lekarz rodzinny, ponieważ syn bardzo długo utrzymywał się u niego kaszel i występowała gorączka. No i nie spadało, więc zrobiliśmy test.
Tyle mieszkańcy stojący w kolejce. Dodajmy tylko, że wielu zielonogórzan informowało nas o długim czasie oczekiwania także za pomocą poczty głosowej Radia Zielona Góra. A teraz jeszcze mały instruktaż z NFZ-u. Żeby wykonać test na koronawirusa, trzeba spełnić pewne warunki. Joanna Branicka.
Jeżeli zaobserwujemy u siebie pogorszenie stanu zdrowia, poczujemy, że mamy duszności, że towarzyszy temu kaszel, bądź też podwyższona temperatura albo utrata węchu i smaku, wtedy powinniśmy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym. Informujemy o tym na zasadzie teleporady. Lekarz robi wywiad z pacjentem. Na podstawie wywiadu telefonicznego również lekarz może zlecić wykonanie testu w kierunku wykrycia koronawirusa. Wtedy pacjent dostaje informację o tym, że powinien udać się do punktu pobrań na pobranie wymazu w kierunku wykrycia koronawirusa. Dostaje również informację, gdzie taki wymaz może być pobrany. Jeżeli osoba będzie udawała się na pobranie wymazu, minimum przez 2 godziny nie powinna nic jeść i nie powinna nic pić i powinna zabrać ze sobą dowód osobisty. Przyjeżdżając do punktu pobrań, bardzo ważne jest to, żeby przyjechać bez towarzyszących osób, bo należy brać pod uwagę, że jesteśmy podejrzani, że możemy zarażać. Ważne, żeby była też założona maseczka. Tę maseczkę ściągamy tylko na moment pobrania wymazu.
W całym regionie wymazy pobierane są w kilkunastu punktach. Cała lista jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Od dzisiaj mówimy o tym, od rana cała Polska jest objęta strefą czerwoną. To oznacza między innymi, że nauka w szkołach podstawowych w klasach 4-8 będzie się od poniedziałku odbywać zdalnie. Dodatkowo w godzinach od 8 do 16 osoby do 16 roku życia będą mogły wychodzić z domu tylko pod opieką dorosłych. Na zmiany przygotowuje się zielonogórska oświata. Jak mówił nam w piątek po południu Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w magistracie, decyzje podjęte przez rząd nie są wcale zaskoczeniem.
To jest decyzja, której oczekiwaliśmy i myślę, że wszyscy dyrektorzy są na tę decyzję już gotowi. Odbyła się wideokonferencja z panią kurator, z którą jesteśmy w stałym kontakcie. Dyrektorzy bezpośrednio usłyszeli od pani kurator, w jaki sposób należy interpretować to rozporządzenie i możliwość również zadawania pytań, także wszelkie wątpliwości na bieżąco zostały rozwiane.
A jak fizycznie ta nauka zdalna będzie wyglądała? Czy to, co pokazała nam wiosna, ten lockdown, wpłynie na usprawnienie pracy szkół i dzieci?
No tak, myśmy się na wiosnę uczyli wszystkiego. Wszystko musieliśmy zaczynać. Dla każdego z nas była to nowość. Dzisiaj jesteśmy mądrzejsi i to doświadczenia wiosenne, ale również i o to, jaka praca została wykonana przez wakacje czy w pierwszych półtorej miesiącu działania normalnie szkoły, dlatego że były organizowane rady szkoleniowe. Dyrektorzy zastanawiali się nad wyborem najlepszej opcji, jeżeli chodzi o to zdalne nauczanie, a więc nie musimy się uczyć, musimy po prostu jak najszybciej to wdrożyć. Ja przypomnę tylko, że w drodze jest już do zielonogórskich szkół partia 1200 komputerów, które w następnym tygodniu, laptopów, które w następnym tygodniu dotrą do zielonogórskich szkół. Mamy już podziały na poszczególne jednostki i bezpośrednio firma, która dostarcza te laptopy, będzie docierała do szkół, tak żeby pominąć również ten niepotrzebny etap pośrednictwa w dystrybucji Urzędu Miasta.
Jak fizycznie ta nauka zostanie zorganizowana? Mam na myśli tutaj, czy są jakieś zalecenia dla nauczycieli co do realizacji programu, czy rodzice jakieś środki powinni przedsięwziąć, żeby to wszystko odbywało się sprawnie i z jak najmniejszą szkodą dla tego procesu nauczania?
Żadnych takich centralnych rozwiązań nie będzie. Tutaj każdy dyrektor jest autonomiczny w podejmowaniu decyzji. Podejmowanie decyzji jako platforma zostanie wykorzystana. Także myślę, że najpełniejsze takie informacje dotyczące konkretnego ucznia, konkretnej klasy dostaną rodzice poprzez kontakt z dyrektorem. Dzisiaj w każdej szkole mamy dziennik elektroniczny, ale rozsyłanie tych wiadomości nie jest problemem. Błyskawiczna komunikacja po prostu z rodzicem.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Koronawirus determinuje ostatnio nasze życie, ale w cieniu pandemii mieszkańcy Zielonej Góry zajmują się też innymi sprawami. Część zielonogórzan postanowiła zaprotestować przeciwko budowie sceny lalkowej na Placu Teatralnym. Kilkudziesięciu mieszkańców, między innymi ulic Niepodległości, Placu Matejki czy Pieniężnego, chce wstrzymania inwestycji. Pod protestem podpisało się 70 osób. Pismo trafiło do Rady Miasta. Teraz głosy protestujących, a także dyrektora teatru Roberta Czechowskiego i przedstawiciela Rady Miasta Marcina Pabierowskiego.
Uważamy, że tutaj powstanie budynku przed naszymi oknami, naszym tutaj widokiem, jest chyba nieporozumieniem, dlatego że to całkowicie tą przestrzeń nam tutaj zamknie. Uważamy, że ten budynek bardzo niekorzystnie wpłynie na naszą sytuację.
Liczymy na to, jeżeli to jest jeszcze możliwe, na wycofanie się z planów budowy tego budynku, a przeznaczenie środków finansowych po prostu na modernizację istniejących budynków Teatru Lubuskiego. Są tam piękne budynki gospodarcze z takim murem pruskim. No może warto to właśnie pokazać ludziom. Nie wyobrażam sobie, że taki moloch betonowy, trzypiętrowy po prostu stanie tam na środku i tą przestrzeń z powrotem zamknie.
Jestem zaskoczony tym protestem, ponieważ o tej inwestycji wiadomo od wielu lat. Zdobyliśmy pieniądze unijne, przeszliśmy przez całe sito formalne i wszystkie możliwe strony zostały przez Urząd Miasta przed wystawieniem pozwolenia na budowę poinformowane o planach związanych z inwestycją. Żadna ze stron nie wniosła żadnego protestu. Myślę, że nie naruszając niczyjego dobra, stworzymy dużo więcej pożytku niż problemu.
Marcin Pabierowski, przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska. Na pewno na najbliższej Komisji Rozwoju Miasta, jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, to będzie spotkanie w dużej sali lub spróbujemy zorganizować z rzędnikami miasta spotkanie w formie elektronicznej, aby wysłuchać mieszkańców, bo faktycznie wpłynęło pismo z protestem dla realizacji tej inwestycji i spróbujemy wysłuchać jako Komisja Rozwoju Miasta. Jednak tak z mojej perspektywy patrząc, projekt jest dość mocno zaangażowany już, jeśli chodzi o realizację prac. Uzgodnienia trwały około 2 lat w tamtej kadencji jeszcze. Jest to proces rewitalizacji, otwarcia teatru na nowe funkcje właśnie sceny lalkowej i aktywizację gospodarczą, kulturalną Śródmieścia. To więc inwestycja była szeroko konsultowana, wpływały uwagi, było wiele problemów z uzgodnieniami tego placu teatralnego, jednak wszystkie problemy zostały pokonane i można powiedzieć, że symbolicznie została pierwsza opata zbita. Proces jest zaskakujący, jednak myślę, że trzeba tu spokojnie z mieszkańcami porozmawiać.
Przypomnijmy jeszcze tylko, że koszt budowy sceny lalkowej to około 15 milionów złotych, a umowa na budowę tej sceny została podpisana przed 2 tygodniami. Pozostając w temacie inwestycji, dom samotnej matki w Zielonej Górze doczeka się nowej siedziby. Miasto wyłoniło już wykonawcę, który zajmie się adaptacją budynku przy Alei Wojska Polskiego. Podopieczni placówki po remoncie przeniosą się do obiektu, który kiedyś zajmowali podopieczni pogotowia opiekuńczego. Przypomnijmy, teraz są w budynku przy ulicy Piaskowej. Jak będą wyglądały prace, o to zapytaliśmy miejskich urzędników. Dzień dobry.
Dzień dobry, Monika Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich. Ogłosiliśmy przetarg na adaptację obiektu przy ulicy Wojska Polskiego na potrzeby domu samotnej matki. Ta realizacja inwestycji składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap ma być zrealizowany do 11 grudnia 2020 roku, czyli bieżącego roku, i on obejmuje utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, tak zwany dom samotnej matki. Jest to inwestycja dlatego do zrealizowania w tym roku, że jest objęta dotacją, jaką udało nam się uzyskać z budżetu państwa w kwocie 872 665 zł. Drugi etap są to pozostałe roboty i on potrwa aż do maja 2021 roku. W tych robotach będzie utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej. No niestety czasu mało pozostało. Miejmy nadzieję, że zdążą. W przetargu złożyły 3 firmy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo-Budowlany pan Maciej Jakuboszczak z Kopanicy i ona podejmuje się realizacji tego zadania. Wezwaliśmy wykonawcę o dokumenty i w następnym tygodniu te dokumenty powinny być przedstawione do podpisania umowy i planujemy na 28 października podpisanie umowy i wprowadzenie wykonawcy na budowę. Ta sama firma będzie wykonywała 2 etapy. Pierwszy etap obejmuje przystosowanie pomieszczeń, przebudowę łazienek, przebudowę klatki schodowej i miejmy nadzieję, że uda się zrealizować te roboty w tym roku. Najkorzystniejsza oferta, jaką złożył Zakład Remontowo-Budowlany, opiewa na kwotę 1 773 000.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
I na koniec jeszcze o jednej inwestycji, która miała być wykonana jesienią, ale przesunęła się na później przez pandemię. To wysuwane słupki ograniczające wjazd na deptak. Takie ograniczniki pojawią się w 19 miejscach Zielonej Góry. Kiedy dokładnie? O tym znów Monika Krajewska z Urzędu Miasta.
Niestety termin nam się trochę wydłużył realizacji zadania z uwagi na warunki, jakie panują, chociażby okres pandemii. Udało nam się zakończyć dokumentację projektową, wszelkie stosowne pozwolenia, zgłoszenia robót, żeby zrealizować te słupki na deptaku. Jednakże ogłoszenie przetargu nastąpi teraz na przełomie października, listopada i wiosną powinniśmy rozpocząć roboty budowlane związane z wykonaniem tych słupków. I nie zostaną wstrzymane jakiekolwiek inne procedury, no bo widzimy, co na chwilę obecną się dzieje. One się pojawią w 12 lokalizacjach. To są drogi, tak jakby miejsca wjazdowe, wyjazdowe deptaka. I tutaj te miejsca zostały ustalone między innymi z biurem monitoringu. Te miejsca wszystkie są monitorowane, dodatkowo zostaną zamontowane 4 kamery i po wykonaniu tych robót zostanie wprowadzony regulamin funkcjonowania strefy na deptaku. Wjazd w teren tej strefy będzie ograniczony, każdy będzie mógł z mieszkaniec skorzystać, czy inne służby w określonych godzinach, czy też poprzez aplikację, która będzie dostępna dla użytkowników.
O tych wszystkich tematach mówiliśmy w ciągu tygodnia w Radiu Zielona Góra. Przeczytacie o nich i nie tylko o nich na naszej stronie rzg.pl. A w tym Pulsie Miasta to wszystko. Kolejne za tydzień w sobotę. Marta Czechowska, dziękuję i do usłyszenia.
Puls Miasta. W każdą sobotę o 10:10 w Radiu Zielona Góra.